Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. Miała ona siostra imieniem, miała siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Wszyscy zostaliśmy stworzeni, zrodzeni w Bogu, wielkim, potężnym, wspaniałym i wszyscy już tamtej wspaniałości swojej szukamy 24 godziny na dobę, bo nawet i w snach się to dzieje często, szukamy swojej wielkości, szukamy swojego piękna. Ten automat działa 24 godziny na dobę. Kim ja jestem? Kobiety, czy jestem piękna, mężczyźni, czy jestem silny, czy się liczą z moim pięknem, czy się liczą z moją kobiecością, czy się liczą z moją męskością. Proszę Państwa, jak patrzymy w lustro, to o tym myślimy, jak spotykamy przyjaciół, to o tym myślimy. Ja teraz uczestniczę nieraz w takich rozmowach, jak się ludzie spotykają po wyjazdach z urlopu. My byliśmy w górach, a my nad morzem. No my mieliśmy dom za 40 zł od osoby, to my 35, ale my z wodą, a to, ale my ze śniadaniem. Ale z dostępem do kuchni, z dostępem. Ale my mieliśmy jeszcze kominek, ale my mieliśmy blisko do morza. I tak delikatnie mówiąc sobie opowiadamy, to generalnie sprowadza się do tego, czy nie wyszliśmy na osłów, czyśmy nie przepłacili, bo przecież, proszę Państwa, dopiero wiele ludzi jedzie na czasy, wspaniali, zadowoleni, wracają, rozmawiają ze znajomymi, a znajomi mieli to samo, tylko dychę taniej. No na baranów wyszliśmy, no popatrz. Już mi się na czasach mi się podobało, po czasach mi się w czasy przestały podobać. Cały czas to pytanie, czy nie jestem osłem, czy jestem głupi, czy nie jestem ciamajdą, czy nie jestem gorszy. No i mamy dzisiaj dwie panie, oprócz Pana Jezusa oczywiście bohaterki Ewangelii, Marta i Maria. Króciutki tekst, dosłownie na palcach jednej ręki można te zdania policzyć, ale jak to Ewangelia, to są nieprawdopodobne teksty, ile tu można wyczytać. Choćby to, że tam jaka niewiasta imieniem Marta przyjęła Jezusa do swego domu. O, to ona miała dom. To ona miała dom, to już jest coś. O to idzie też walka, proszę Państwa. Małżonkowie mieszkają w jednym mieszkaniu i teraz kto ma ten dom? Czy to żona ma dom, w którym mieszka jej mąż? Czy to mąż ma dom, w którym mieszka jego żona? To są zasadnicze różnice. Oczywiście powinno być tak, że oni obydwoje mają dom, ale nieraz żona wygania męża z domu. Znaczy nie to, że wygania go poza drzwi. On przestrzennie ma prawo tam przebywać, ma swój kojec na werystalce, czy miejsce w kuchni. Natomiast ona ma ten dom. Ona ma ten dom, prawda? Maria miała dom i dopiero w drugim staniu miała też siostrę, ale już nie siostra miała dom. Proszę Państwa, to jest właśnie ta podmiotowość człowieka, której my szukamy. Ja chcę mieć dom, ja chcę mieć swoją przestrzeń, swoje terytorium i mogę tak bardzo tego chcieć, że innych uczynię tylko chwilowym, no mieszkańcami, którzy są tam zameldowani, ale oni domu nie mają. O, to jest mój dom, to ja tutaj decyduję o wszystkim. I gdy przychodzi Jezus, piękny zwrot, ale jakże charakterystyczny dla wielu niewiast, Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Uwijała się koło rozmaitych. Boże, jaka to musiała być sprytna kobieta. Tu się zupa gotowała, tutaj wyjmowała salaterki, tutaj jeszcze rozmrażała rybę, tutaj jeszcze coś pisała, tutaj jeszcze koperkiem posypała, tutaj wniotła, tutaj przystroiła. Panie są w tym nieprawdopodobne. Przypomnę, co mówi pan Jacek Kulikowski. Drodzy panowie, zrozummy to, że kobiety robią wiele rzeczy naraz, nie wszystkie tak super dokładnie, ale jakby robiły tylko jedną rzecz dokładnie, to byśmy obiad w poniedziałku jedli w czwartek. Więc to kobiety muszą... Ona się uwijała ku wielu posług. Ale proszę Państwa, od razu tutaj też widać, jak Marta chce właśnie zarobić na to swoje ja. Że jestem przedsiębiorcza, że jestem dynamiczna, że jestem zaradna, że jestem odpowiedzialna, że umiem, że potrafię, że szybko, że tyle rzeczy naraz robię, że się uwijam, jak mówimy w języku polskim, uwijam się jak w ukropie. No to już troszeczkę wiemy. Maria, może melancholiczka, może przygaszona przez siostrę. Proszę Państwa, wielu ludzi mówi tak, ten mój brat to nic nie potrafi zrobić, ale on jest tak zgaszony przez drugiego brata, energicznego, dynamicznego, inteligentnego, że on rzeczywiście nic nie potrafi zrobić. Co weźmie w ręce, braciszek powie, no i jak to robić? No jak to robić? Jak to robić? Mąż zaczyna sprzątać, żona mówi, jak ty sprzątasz? No każdy facet sprząta gorzej od kobiety. Jeśli by sprzątał lepiej, to sprawa jest bardzo podejrzana. Trzeba wstrząść badanie jakieś. I być może ta Maria wiedziała, że co tej siostrze nie zacznie pomagać, to jak ty kroisz, jak ty zmywasz, jak tą wodę nalewasz. Ale co między nimi było? No, między nimi delikatnie była atmosfera napięta między tą Martą i Marią. Po czym to można wywnioskować? Że gdyby to były siostry, że tak powiem, normalnie żyjące ze sobą, to by Marta podeszła i powiedziała, Maria, chodź mi pomóż. Ale ona już wie, że to nie poskutkuje. Ona już jej nieraz zwraca uwagę. Więc Marta idzie do Jezusa i mówi, dlaczego jej nie powiedz, żeby ona mi pomogła? Proszę Państwa, w sytuacjach krytycznych wzywa się autorytet, żeby upomniał mojego domownika. Mi się to zdarzyło parę razy po kolędzie, że kiedy chodziłem, to jest, proszę Państwa, w styczniu kolęda najczęściej, styczeń, luty. I tak przychodzę do pewnego małżeństwa, pomodliliśmy się, usiedliśmy sobie potem przy stole i żona mówi, proszę księdza, mam do księdza takie pytanie. Czy jak mężczyzna od rana pije wódkę w święta, to jest dobrze czy źle? Ja mówię, no wie pani, raczej źle. No właśnie, proszę księdza. To niech ksiądz mu teraz powie, co ja z nim miałam. Takie, no, a ty słuchaj, co ci ksiądz mówi. Więc Marta zrobiła to samo. Panie Jezu, proszę, moja siostrzyczka sobie siedzi tutaj, czy ty jej nic nie zwrócisz uwagi. To już jest stan pewnego naprawdę napięcia stosunków rodzinnych i braterskich. Marta jest mocną osobowością. To jest, rzadko się zdarza, ale proszę zwrócić uwagę, że i Panu Jezusowi się oberwało od tej kobiety. Bo proszę zwrócić ona uwagę, że ona ma wyraźne pretensje do Pana Jezusa. Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra mi nie pomaga? Panie Jezu, no co Ty, prorok taki, tu porządku nie zrobisz w tym domu. Panu Jezusowi się oberwało z tej kobiety, kobieta się rozpędzi, to tam nie ma, zmiłuj się tam, czy ksiądz, czy biskup, to może dostać po głowie. Panie, czy Ci to obojętne? To jest, Marta jest mocną osobowością i to jest jej imię. Robota, dom, studia, wyjazd, porządek wokół mnie. To jest moje imię. Ja cały czas dbam o porządek, ja cały czas mam robotę, dzieciaki, pranie, gotowanie, sprzątanie, praca zawodowa, doszkalanie. To jest jej imię. Ona tak buduje swoje ja i chyba tym tłamsi innych. Proszę Państwa, polecam artykuł, rzadko to robię, ale warty, w minionym tygodniu z tygodnika Wprost, jak matki niszczą swoje córki. Piszą, tam jest takie zdanie, tragedią jest, kiedy matka chce być przyjaciółką swojej córki. Pod tym hasłem najczęściej odbywa się rozbrojenie córki i zniszczenie jej życia przez mamusię, która cały czas kontroluje swoją córkę. Ona buduje swoją osobowość, ja jestem matką odpowiedzialną, ja nie pozwolę, żeby moja córka i córka wtedy się umiera, a mamusia triumfuje i udaje mocną osobowość. Atak na naszą tożsamość, to już z tego miejsca mówiłem, atak na nasze ja przychodzi niestety najczęściej od naszych bliskich. Tak jak Maria była chyba zgaszona przez swoją nadaktywną siostrzyczkę. Proszę przypomnieć sobie, Józef Egipski został tak bardzo sponiewierany przez swoich rodzonych braci, którzy go wyśmiewali, którzy lekceważyli go, że był taki delikatny, taki inny. Proszę, pamiętacie scenę, kiedy Dawid ma walczyć z Goliatem i przychodzi jego rodzony braciszek i mówi, co Dawidzie, ty tchórzu, przyszedłeś tu udawać bohatera. Atak na naszą tożsamość przychodzi często od naszych najbliższych. I ja, proszę Państwa, nie chcę sądzić, żebyś teraz sądził swojego brata, siostrę, który ci całe dzieciństwo mówił, ty ciamajdo, ty grubasiu, ty okularniku, ty pryszczata dziewucho, nic z ciebie nie będzie. Ale, proszę Państwa, najczęściej my dziedziczymy w rodzinach, przerzucamy na siebie swoje rany. Pytałem kiedyś jednego pana, co pan odziedziczył po ojcu? Wszystkie jego rany. A ojciec odziedziczył je po swoim ojcu większym. W mojej rodzinie tak z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie swoje rany. I ja widzę, że jeśli się nie weźmę w garść, to mojemu synowi przygotuję taki spadek, taki właśnie ze swoich ran, taką darowiznę. Ileż to razy ta Maria w dzisiejszej przypowieści musiała się pewnie nasłuchać, że nie potrafi, że za wolno coś robi, że ja muszę sama. Przypominałem Państwu, ile razy wielu chłopców usłyszało w domu od rodziców na temat jego ukochanej, tego chłopca, muzyki, wyłącz to wycie. Dziewczyna się ładnie uczesała, coś z siebie zrobiła za straszydło, a ona sobie tą fryzurę no naprawdę od lat kombinowała. To co za szmatę założyłaś, zdejmij te paskudstwa ze ściany. Rodzice tak nieraz mówią o ukochanych piłkarzach swoich dzieci. To są potworne rany. To są potworne rany. Nieraz trzeba z synem porozmawiać, ale na pewno nie w ten sposób. Więc budujemy swoje ja na pracy, ludzkich osiągnięciach, wywyższaniu innych, ponad innych. I nagle do tej rodziny, do tego rodzeństwa, do tych dwóch sióstr przychodzi Jezus. Boże, jaki ten Jezus, chciał się powiedzieć był, ale jaki On jest. Że tam Maria, która najprawdopodobniej właśnie ciągle dostawała po głowie od tej starszej siostry, przynajmniej na pewno często, przynajmniej chyba ostatnio, już to nie jest nawet interpretacja, że ona siada u stóp Pana Jezusa i zaczyna Go słuchać, bo On jej przynosi właśnie to ja. Dzieci, mówił, jesteście przeznaczeni do Królestwa Bożego, włosy policzone na waszej głowie. Pan Jezus karmi was bardziej niż karmi wróble zimą. Jesteście dla Niego tacy ważni, ja za was życie oddam. Bracia i siostry, błogosławił, wybaczał, Jezus podnosił. To, czego my tak wszyscy potrzebujemy, ale kochani, na pewno żadne kazanie żadnego księdza czy biskupa nie jest takim wystąpieniem, jakie miał Jezus. Nikt z nas, księża ani biskupów, nie potrafi mówić do was z taką miłością, jak mówił Jezus. To było nieprawdopodobne, jak Maria przylgnęła do Niego. On do tego domu wniósł miłość. Nie ćwiczenie, nie tresurę, tylko po prostu przyniósł miłość. Ale proszę Państwa, powtórzę raz jeszcze, to nie znaczy, że gdybyśmy my byli uczestnikami tamtego wydarzenia w tym domu, to byśmy się też Jezusem zachwycili, bo pamiętajcie, Jezusa się słucha sercem. To jest zaskakujące. Ciekawe, czy jakbyśmy zobaczyli Jezusa, czy kogoś z nas, by Jezus nie zdenerwował. Bo jeśli mamy ukryty grzech, to Jezus był bardzo denerwujący, bardzo niepokojący był dla grzeszników. Dla tych biednych ludzi był zbawieniem, radością, pocieszeniem. Jezusa, to dlatego niektórzy byli Jezusem zachwycenia, niektórzy krzyczeli na krzyż z Nim, na krzyż. Ale On pokazywał inny świat i robił to z taką delikatnością, jak to kiedyś mówiłem, jak chusteczką się wyjmuje paprok z oka kogoś bliskiego. Często to się nam zdarzało, że nagle na wycieczce w góry, gdzieś na morzu, na kajaku, na łódce komuś coś padło. I ta delikatność, jest najdelikatniejszy chyba zabieg, jaki w życiu wykonujemy. Wyciągnąć komuś rogiem chusteczki paprok z oka. Jezus tak wyjmuje ludziom grzechy. Tak wyjmuje te szpilki, te rany, które żeśmy sobie... Chodzimy często jak jeże z dzieciństwa nakuci tymi, jak po jakimś zabiegu złowieszczym złego ducha. Maria się zachwyciła i usiadła, to jest takie piękne, ileż to mówi, u stóp Jezusa. Kochani, trzeba to podkreślić, w tamtych czasach było to nie do pomyślenia, żeby kobieta zbliżyła się do nauczającego. To dzisiaj są takie straszne czasy, że ja tu mówię, a tu w pierwszym rzędzie Panie siedzą. W tamtych czasach, drogie Panie, stałybyście gdzieś tam przy Miodowej, a tu stałyby hopy wierzące by stały, katoliki by stały tutaj. Natomiast czasy się zmieniły. I ona naprawdę zszokowała. Jak ona śmie podchodzić tak blisko mistrza, proroka, nauczyciela i siadać u jego stóp. Jaką, proszę Państwa, to trzeba mieć czyste serce, żeby tak bez pardonu podejść, bez żadnego skrępowania, bez żadnego mitygowania się, po prostu podejść do kogoś tak blisko, bo jest się nim zafascynowanym, bo on przyniósł miłość. Przypomina mi się tutaj zawsze sytuacja, wrócę jeszcze do kolędy. Kiedyś chodziłem po kolędzie właśnie w styczniu, mróz był niesamowity. I tak liczyłem, że ktoś w końcu się zorientuje, jakąś herbatą mnie poczęstuje. I wszedłem do pewnego domu, pomodliliśmy się i wychodzi taki brzdąc czteroletni i podchodzi do mnie i mówi, ty, napijesz się kawki? Rodzice mówią, Arturku, ja mówię, świetny pomysł, dzieciak ma kapitalny pomysł, odpuszczalno poproszę. Ale dziecko po prostu, i oni tak potem się rozluźnili, mówią, wie, ksiądz się nie gniewa, bo my tak w domu ciągle z tą kawką i kawką napijesz się kawki. I dzieciak się tak nauczył, ale to błogosławiony, Pan Bóg przez niego przemówił. Ale wystartował do mnie od razu bez drgnięcia oka. Dlatego i ona miała tak już to poranione, czy tak była głodna miłości, że ją już nic nie obchodziło, co ci ludzie powiedzą. Usiadła u stóp i wtedy, kiedy siada u stóp, proszę zwrócić uwagę, wtedy jest ten atak. Panie, czy jej nic nie powiesz, że ona tak siedzi? Czyli, przepraszam, Maria dostaje komunikat. Ty leniu, ty obiboku, ty rozmarzona, melancholiczna damo, księżniczko, pomóż mi, a nie siedzisz bezczynnie. Jak tylko odkryjesz Chrystusa i usiądziesz u Jego stóp, szatan cię natychmiast zaatakuje. Ty grzeszniku, ty leniu, ty nie udawaj pobożnego, ty już się tak nie módl, że do tej Częstochowy tak nie jeździ. Zaraz ci to powie kolega z pracy, zaraz ci to powie koleżanka, siostrzyczka ci powie tak, latasz do tej świętej Anny na 15, latasz, nic ci to nie da, nic się nie zmieni, jesteś dalej tak. Atak następuje zawsze wtedy po spowiedzi, po jakimś dobrym natchnieniu, po jakimś dobrej lekturze Pisma Świętego czy książki. I tu następuje w tym momencie atak, kiedy Jezus ją ratuje, demon próbuje w tym momencie zaatakować jej czyste serce. Co robi Jezus? On widzi te dwie biedne kobiety. Jedna szuka swojego serca, druga szuka swojego serca. Jedna szuka, że jest coś warta i piękna. Panie Jezu, przez to ja się zobacz, jak ja się troszczę, ta biedna Marta. I Jezus jakżeż pięknie mówi: Marto, Marto. Proszę Państwa, raz powiedzieć kogoś imię. To jest nieprawdopodobne, ale wielu ludzi nie słyszało często swojego imienia tak ładnie powiedzianego. No przypomnijcie sobie, kiedy twój tata powiedział tobie: Małgorzato. Gośka, Gośka, do sklepu wyśmietamy. Gośka, pulchna, mąż do żony cały czas, pulchniutka, zrób mi herbatę. A powiedzieć dwa razy imię: Ewo, Ewo. Jaka dobroć w tych słowach Jezusa. Widzi tą biedną Martę w tej chustce, z tym prodiżem może gdzieś biegnie. Marto, 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 Marto. Powiedzieć czyjeś imię, dotknąć się. Kochani, tutaj kiedy przychodzicie do kościoła, no to ja właśnie do was mówię, kochani, i naprawdę jesteście jakoś kochani. I mówię do was, bracia i siostry, i powtarzam to, co powiedziałem przed kilkoma tygodniami. Nie jest to tylko propaganda jakaś taka kościelna. Znam wasze twarze, przychodzimy tu, deszcz leje, zawierucha teraz, burza wielka, stoimy w tym Bożym domu i Bóg mówi do ciebie: bracie i siostro, i za chwilę usłyszysz: oto ciało moje za ciebie wydane. Oto ciało moje. Potem pójdziemy w ciało Chrystusa dla ciebie. Kto był u spowiedzi, usłyszał: idź, ja odpuszczam tobie grzechy. Tutaj słyszymy, może nie mówimy do was po imieniu, imion waszych nie znamy, ale właśnie jak Jezus mówi: Marto, Marto, Ewo, Ewo, tu w kościele, i jest to skupienie tego miejsca, żebyśmy się nie rozpraszali. Jak ona usiadła u Jego stóp, tak blisko. Proszę Państwa, to dlatego w kościele. Kościół jest podobnym budynkiem jak budynek. Mamy stół, mamy krzesła, mamy żyrandole, ale paru rzeczy tutaj nie ma. Luster nie ma. Drogie Pani, niestety nie ma luster, to już się tu nie da poprawić. I nie ma okien, znaczy okna są, ale wysoko. Państwo wyobrażacie sobie, gdyby tutaj teraz było takie okno, jaki byłby widok na Wisłę, kiedy ta burza jest, a tu okna zamurowane, luster nie ma, nie rozpraszajcie się, bo tu Chrystus do ciebie mówi: Mario, Mario, Basiu, Basiu, Krzysiu, Krzysiu, po coś ty tak wczoraj w sobotę narozrabiał. Jezus mówi z takim ciepłem. I to, żebyśmy w skupieniu się w to słuchali, żeby nam to troszczysz się i niepokoisz o wiele. Budujesz konstrukcję swojego ja. Budowanie swojego ja u wielu ludzi polega na tym, na takim podstawianiu patyków. Ten patyk pęka, to tutaj coś podstawiamy, to tutaj jakąś prowizorkę zrobimy, to tu zaszpachlujemy. A Jezus mówi: to ja przynoszę ci wartość twojego imienia. Jeśli przyjdziesz do mnie z otwartym sercem, bezwarunkowo, i usiądziesz u moich stóp blisko i się uniżysz, usłyszysz, jak jesteś bardzo dla mnie ważny, jak jesteś warty. Tak mocno ci to powiem, że już nie będziesz tego szukał nigdzie indziej. Ale jeszcze raz, proszę Państwa, powtórzę to jak refren na naszych spotkaniach. Ona usiadła u stóp Pana. Nie posadziła Jezusa za stołem, powiedziała: Panie Jezu, mam do ciebie parę spraw. Chodzi mi o to, o to, o to. Usiąść u stóp Pana. Kochani, ciągle widzę, jak ludzie przychodzą do Pana Boga z konkretną prośbą, z konkretnym planem, żeby Jezus zrobił ich plan. A jak nie robi tego planu, jak ja nie dam rady, to rozchodzą rozczarowani. Jeszcze raz mówię, usiąść u stóp nie mądrzy się, nie sadza Jezusa za stolikiem, tak jak się w banku siedzi naprzeciwko jakiegoś bankiera i mu się dyktuje. Proszę mi to włożyć na konto roczne, to na obligacje, to chciałbym włożyć na krótkoterminowe. Nie mądrzy się, siadaj u stóp, zejdź z tego krzesła. Z Jezusem się rozwija. Tożsamość twoją chrześcijańską zdobywa się u stóp Pana Jezusa. My się naprawdę, ciągle to mam wrażenie, ciągle to dojrzale, jakoś mocniej widzę, jak my się mądrzymy. Ja wiem, że ludzie tego nie rozumieją. No, przychodzi do mnie kobieta i mówi, proszę księdza, mój mąż pije. Co zrobić, żeby przestał pić? No, na litość boską. Każdy powie, no sensownie kobieta przyszła, no do księdza, no mąż pije, ma tragedię, więc żeby przestał pić. A skąd my wiemy, że Bóg nie chce, żeby on pił dalej, bo to jest jedyna szansa jej nawrócenia. I jej dzieci. I Pan Bóg przeprowadza ryzykowną operację. Albo pacjent umrze w czasie tej operacji. Skąd my wiemy, że to nie jest to... Pan Bóg widzi rodzinę, w której cała rodzinka idzie do piekła. Żona ma w głowie kasę, mąż ma w głowie głupoty, a dzieci chodzą swoją drogą. I Pan Bóg mówi, spróbuję was uratować. Doprowadza do alkoholizmu męża. No, jest szansa, zauważcie mnie. A ona ma tylko jedno, żeby zlikwidować ten stan. Przepraszam, proszę Państwa. Skąd ty wiesz, że ta choroba, w którą wpadłaś, to nie jest twoja ostatnia szansa przed piekłem? Skąd ty wiesz? Przed wiecznym potępieniem. Przychodzimy do Pana Boga i Panie Boże, usuń chorobę, usuń chorobę, usuń chorobę. Pan Bóg mówi, ty piekło, uważaj, jesteś zatwardziałym grzesznikiem. Jesteś pustym człowiekiem. Twoim Bogiem jest kasa, Twoim Bogiem jest praca, Twoim Bogiem jest wywyższanie się nad męża, czy wywyższanie się nad żonę. To jest Twój Bóg. I ja próbuję Cię otrząsnąć, bo umrzesz za pół roku. Ja już wiem, kiedy umrzesz. I próbuję Tobą potrząsnąć. Nie ma innej metody. A ja wiem. I zastanowić się z taką wiarą. My ciągle dyktujemy Panu Bogu warunki. Proszę Państwa, pierwszy odruch na informację, że dzisiaj zginęło 26 pielgrzymów. Zginęli śmiercią tragiczną. Proszę Państwa, tragicznie to się wiele osób mogło wczoraj bawić na jakimś weselu. Oni mówią, a odlotowe wesele było. Oni umarli wczoraj w nocy. Tragicznie zmarli. A ci, co zginęli w tym autobusie, tańczą teraz z aniołami w niebie i wcale nie mają ochoty tu wracać. Ich rodziny, to się zgadzam, na pewno przeżywają tragiczną sytuację. To jest też próba wiary. Nie wiadomo, co Pan Bóg tu wymyśli. Ale co tu jest tragicznego, a co tu jest szczęśliwego, to u stóp Pana można to odkryć. U stóp Pana można to odkryć. Przepraszam, że taką bardzo poważną sytuację spróbuję troszeczkę zilustrować sytuacją troszeczkę humorystyczną. Tak się zastanawiałem, czy to powiedzieć, no ale powiem. Parę dni temu ktoś mi opowiadał, że jakieś małżeństwo młode, piękne, kochające się, że ich 4-letnia dziewczynka niechcący wpakowała się w nocy do pokoju rodziców, kiedy oni byli w uniesieniu miłosnym. No zdarza się. Dziewczynka się rozryczała, pobiegła do swojego pokoju i płacze. No więc oni przerwali akt małżeński. Poszli do dziewczynki. Co się stało? No tata bije mamę. Mama mówi, że nie, że tata nie bił jej. Ale mama krzyczała. Mama mówi do męża, gdzieś taki wymowny, to tłumacz teraz. Bo myśmy się... Znaczy nie, tata bardzo lubi mamę. Ja to lubię, jak mama krzyczy. Ale to jest, córeczko, to jest takie inne krzyczenie, no. Proszę Państwa, jak wytłumaczyć dziecku, które widzi na własne oczy? Była tragedia, no mama krzyczała strasznie. Że to nie była tragedia. Że to było szczęście. My niekiedy... Ja widziałem na własne oczy. Ja widziałem. Zmarł człowiek. Nieszczęście. A skąd jest nieszczęście? Narodził się być może dla nieba. Ja nie wiem. Siadajmy u stóp Pana. My bardzo często mamy ciągle ten odruch, tak brać Panie Boże, siadaj tu, proszę, tu za stolikiem. No i wytłumacz mi się ze swojego postępowania, Panie. Coś Ty zrobił. Coś to się stało. Jak Ty ten świat pilnujesz? Jak Ty ten świat ustawiasz? Jezus mówi, Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Czyli są różne cząstki budowania naszego ja, naszej wartości. Różne cząstki. Te ludzkie też, tak? Jaki masz dom, gdzie pracujesz, jak wyglądasz. To z tego też zależy nasze poczucie jakiegoś samozadowolenia. Ale jest cząstka najważniejsza, którą daje tylko Chrystus. Wszystkie inne cząstki, proszę Państwa, wszystkie inne cząstki odpłyną, przeminą z wiatrem. A jedna zostanie. Ja zawsze tak lubię popatrzeć, jak się relatywizują nasze tragedie. Proszę Państwa, pamiętacie te nerwy? 5 lat temu ktoś Was potrącił samochodem, obtarł Wam błotnik. A, no, coś, tak było, coś takiego. A wtedy, Boże, jakie wydarzenie. Boże, jakie wydarzenie. Nie mów żonie, czekaj, to ci pożyczę samochód. Pamiętajcie nerwy na maturze. Boże, ja się chyba powieszę, ucieknę z domu, jak nie znam, matka mnie wyrzuci. Dzisiaj mówimy, oj, matura, matura, dobre były czasy. Dlatego, proszę Państwa, wszystko przeminie. Dzisiejsze tragedie, nieudany urlop, pojechałeś ten tydzień, co był wcześniej, lało z cebra, wkurzony jesteś, za parę lat zapomnisz o tym lipcu. Ale Bóg cię zapyta, czy siedziałeś u moich stóp. Są różne cząstki, są te przemijalne i są te nieprzemijalne. I dlatego tak jak szatan chciał uśpić Martę. I uśpić nie dosłownie, żeby ona tak spokojnie zasnęła, właśnie uśpić w bieganiu. Do jej domu przyszedł Bóg. A ona w tym momencie zaczyna się uwijać i zaczyna biegać. Szatan chciał ją uśpić, żeby się nie spotkała z Chrystusem. Jeszcze pełna goryczy, jeszcze jej serce rozbudził goryczą. Przede wszystkim do siostrzyczki Marii, ale też do Jezusa. Ma pretensje i do Marii, ma pretensje i do Jezusa. Jakąś tam. Marto, Marto, nie zasypiaj w tej pracy. Kochani, być może ktoś z Was siedzi w kościele teraz, słucha mnie, a cały czas myśli, jak wyjdę z kościoła, czy włączę komórkę. Dzwoniła, czy nie dzwoniła? Ciekawe. Ciekawe, miałeś się dzwonić. I ktoś tu może stać w miejscu, a w głowie się cały czas krząta. Nie wziąłem parasola, podobno pada, ksiądz mówił. Ciekawe, czy jak włączę komórkę. Ciekawe, czy jutro, jaka będzie pogoda, bo w tym tygodniu wyjeżdżam. I tu Jezus ci mówi, Kasiu, Kasiu, chcę ci powiedzieć, że cię kocham. A my właśnie w głowie się krzątamy cały czas. Jak wielu ludzi mówi, jak przychodzę do kościoła, zaraz się coś dzieje. Jak mam jechać na rekolekcję, zaraz się coś dzieje. Jak mam gdzieś głosić Słowo Boże, zaraz się coś dzieje. Zaraz przychodzi szatan ze swoim całym zamieszaniem. Jeszcze raz powtórzę tę myśl. Tu przychodzimy po co? Po to, żebyśmy usłyszeli, że jesteśmy piękni, ważni. Przychodzimy po tą najlepszą cząstkę. Jeszcze raz powtórzę, za chwilę stąd popłyną słowa, to jest ciało moje za was wydane. To jest krew moja za was przelana. Na koniec was pobłogosławię. Komunię wam udzielimy. Jesteście tutaj tacy ważni dla Pana Boga. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Dlaczego nieraz nie jesteśmy pocieszeni? Bo szukamy w złych miejscach. Jemy strąki, jak ten syn marnotrawny, to chciał, żeby mu dawali strąki świńskie. Proszę Państwa, świat oferuje takie strąki dla świń, karmę dla zwierząt i chcę, żebyśmy się tym najedli. I ciągle chodzimy głodni, kim ja jestem i co ja znaczę. Jeszcze raz powtórzę, przychodźmy nie do Pana Boga po coś. Zdrowie, pogodę, chłopaka, dziewczynę, szczęście w małżeństwie. Przychodźmy do Pana Boga po Boga, żeby nam wypełnił serce tym wielkim i mocnym poczuciem jestem piękna, jestem ważna. U stóp Chrystusa te skarby znaleźć można. Powstajmy teraz wszyscy.